nie dać się zwyciężyć złu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa po dłuższej wakacyjnej przerwie. Jestem ogromnie szczęśliwy i zaszczycony, że mogę znowu zagościć w Państwa domach i w ten sposób spotkać się z Państwem na wspólnej wymianie myśli i tworzeniu wspólnoty wartości. Myślę, że podobnie jak Państwo, tak i ja chciałbym skupiać naszą uwagę przede wszystkim na budowaniu dobra, na tworzeniu wspólnoty, na zjednoczeniu wokół prawdy i nadziei. Koniecznym jednak wciąż staje się demaskowanie zła. Czarny poniedziałek, wydarzenie sprzed kilku dni, przejdzie, jak mniemam, do historii naszych dziejów współczesnych jako wyraz szczytowego absurdu. Pamiętamy te bardzo głośne hasła, nawoływania do strajku z jednej strony, choć z drugiej strony były nawoływania z ust profesora Hartmana do dnia bez seksu. Wzywano do masowych wypłat z bankomatów po to, by stworzyć czy wzbudzić panikę w społeczeństwie. Rozlegały się głośne wrzaski feministek krzyczące: dość dyktatury kobiet. Oczywiście zwracano im uwagę, że chyba chodzi o dyktaturę mężczyzn, ale co właściwie one myślały i czy w ogóle myślały, to jak wiemy pozostaje zawsze w tym przypadku i w tej kategorii krzyczących bezdenną, powtarzam, tajemnicą. I chciałoby się powiedzieć, że w pewnym sensie te wydarzenia przebijały swoją ironią i swoim absurdem angielski dowcip, angielski humor znany chociażby z absurdalnego cyrku Monty Pythona. Ale to, co wydaje się pozornie ironią, absurdem, cynizmem, odsłania przecież w gruncie rzeczy zmasowaną, oszalałą aż do wulgarnego prymitywizmu. Dość przypomnieć jedno z haseł niesionych na manifestacji bodajże w Warszawie: świecka macica to święta sprawa. A więc to wszystko odsłania zmasowaną, oszalałą aż do wulgarnego prymityzmu nienawiść. Do czego nienawiść? Do kogo? Do życia. Żeby zrozumieć sedno sporu, z jednej strony trzeba by sięgnąć zapewne do historii XX wieku, do połowy minionego wieku, choćby do wydarzenia wprowadzenia polskie prawo antypolskiej ustawy z 1956 roku. Znawcy przedmiotu jednoznacznie potwierdzają, że ta ustawa, radykalnie proaborcyjna, nie zrodziła się w głowach polskiej lewicy, polskich komunistów. Ona została do Polski przyniesiona ze Związku Sowieckiego w ramach walki z narodem polskim, w ramach walki z przyszłością polskiego narodu. Trzeba by sięgnąć do dziejów eugeniki, do tej bezprzykładnej postawy braku szacunku dla życia ludzkiego. Ale trzeba przede wszystkim dostrzec ogromne kręgi zła, które konsolidowały się właśnie w wieku XX. Nie ma w moim przekonaniu lepszej diagnozy tych właśnie kręgów zła niż słowa Jana Pawła II z jego encykliki Evangelium Vitae z numeru 59. Pozwolą Państwo, że przytoczę fragmenty tego właśnie numeru encykliki. Decyzję o zabójstwie dziecka, pisał papież, dziecka jeszcze nienarodzonego podejmuje często nie tylko matka, ale inne jeszcze osoby. Winien może być przede wszystkim ojciec dziecka. Nie tylko wówczas, gdy bezpośrednio nakłania kobietę do przerwania ciąży, ale także kiedy pośrednio przyczynia się do podjęcia przez nią takiej decyzji, pozostawiając ją samą w obliczu problemów związanych z ciążą. Nie należy też pomijać nacisków, jakie są wywierane przez szersze środowisko rodziny i przyjaciół. I dalej pisał Ojciec Święty, odpowiedzialni są także lekarze i pracownicy służby zdrowia, gdy oddają na służbę śmierci wiedzę i umiejętności zdobyte po to, by bronić życia. Ale odpowiedzialność spada też na prawodawców, którzy poparli i zatwierdzili prawa dopuszczające przerywanie ciąży. Ogólna i nie mniej poważna odpowiedzialność spoczywa zarówno na tych, którzy przyczynili się do rozpowszechnienia permisywizmu moralnego i lekceważenia macierzyństwa, jak i na tych, którzy powinni byli zatroszczyć się, a nie uczynili tego, o skuteczną politykę rodzinną i społeczną wspomagającą rodziny. Na koniec nie należy lekceważyć zorganizowanego sprzysiężenia, ogarniającego także instytucje międzynarodowe, fundacje i stowarzyszenia, które prowadzą programową walkę o legalizację i rozpowszechnienie aborcji na świecie. Jan Paweł II konkludował odsłanianie tych kręgów zła jednym bardzo mocnym stwierdzeniem. Stajemy tu wobec olbrzymiego zagrożenia, nie tylko poszczególnego jednostkowego życia ludzkiego, ale całej naszej cywilizacji. Stajemy wobec czegoś, co można określić jako strukturę grzechu, wymierzoną przeciw jeszcze nienarodzonemu życiu ludzkiemu. Struktura grzechu, wymierzona przeciw jeszcze nienarodzonemu życiu ludzkiemu. Tu nie można zachować neutralności, obojętności, bierności. Nie można mówić, że to jest temat zastępczy. Trzeba walczyć, pamiętając, że walczymy nie tyle z głupotą i głupimi, ale walczymy ze złem. Walczymy do ostatecznego zwycięstwa.